dobre książki.
Marek Zagańczyk na targach książki w Warszawie, redaktor naczelny wydawnictwa Próby. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
I przed nami przepięknie wydane książki, nowości wydawnictwa Próby. Pierwsza z nich to książka Kenneta Clarka Cywilizacja.
To jest książka, o której myśleliśmy długi czas. Staraliśmy się i o prawa, a przede wszystkim o to, żeby przełożyć ją tak, jak należy. Ta książka się ukazuje w tłumaczeniu Anny Arno. Książka ma swoją historię związaną z mediami, ponieważ jest to książka, w co dzisiaj trudno jest uwierzyć, która powstała z programu telewizyjnego, przygotowanego specjalnie przez wybitnego historyka sztuki Kenneta Clarka dla nowo powstającej telewizji BBC 2. To były inne czasy, inna telewizja, o innych rzeczach można było rozmawiać i Clark poprowadził taki cykl wykładów, opowieści o tym, czym dla niego jest cywilizacja. Zakładając, że nie opowie o wszystkim, ale opowie o tych momentach, o tych osobach, o tych dziełach, o tych krajobrazach, o tych ideach, które z jego punktu widzenia budowały od średniowiecza po wiek XX cywilizację europejską. Pamiętam, że kiedy oglądałem po raz pierwszy ten film, ten serial BBC, to pomyślałem sobie, że jest to taka opowieść, która po pierwsze porządkuje naszą wiedzę, przypomina nam o tym, o czym zapomnieliśmy, zwraca uwagę na to, czego żeśmy nie wiedzieli. To nie jest książka o historii sztuki, to jest książka naprawdę o cywilizacji, o muzyce, o historii, o pojedynczych osobach i o całych społeczeństwach, o instytucjach, które często były takimi nośnikami cywilizacji. No, krótko mówiąc, bardzo ta książka mi się podobała. Nie przeszkadzało mi to i nie przeszkadza, że powstała jakiś czas temu. Myślę, że ona dzisiaj jest niepokojąco aktualna, wbrew temu, co można byłoby na pierwszy rzut oka sądzić. I jest książką właśnie rozpiętą między tymi różnymi dziedzinami, o których opowiadałem, ale także między pojedynczymi geniuszami, bo o nich bardzo dużo się w tej książce mówi, muzyki, polityki, historii, sztuki, literatury, no ale jest także książką właśnie o tych instytucjach i całych społecznościach, przekonującą, że jeżeli coś ma się udać, jeżeli jakiś geniusz ma ze swoją sztuką gdzieś się pojawić, no to musi mieć te sprzyjające warunki. I niezależnie od tego, czy patrzymy na renesansową Florencję, czy oświeceniowy Paryż, czy już dwudziestowieczny Nowy Jork, to za każdym razem widzimy też te okoliczności. To jest też książka, która pokazuje siłę innych dziedzin sztuki, poza historią sztuki, poza malarstwem, rzeźbą, architekturą. Jeżeli myślę tutaj przede wszystkim o muzyce, te strony o muzyce są wyjątkowo ważne w tej opowieści Kenneta Clarka, ale także o poezji, o tym, co można wyczytać z pojedynczej linijki wiersza, o poetach, którzy często są wyrazicielami tych najważniejszych myśli, idei potrzebnych do tego, by cywilizacja powstała. Clark na to pytanie, czym jest cywilizacja, odpowiada właściwie całą tą swoją książką. Na początku mówi: proszę Państwa, nie bardzo wiem, ale mogę powiedzieć inaczej. On to mówi stojąc w Paryżu nad brzegiem Sekwany, mając za plecami katedrę Notre Dame. Odwraca się wtedy w tym serialu, ale także w książce to jest opisane. Mówi: ale jak patrzę na to i wskazuję katedrę, to jest cywilizacja. I myślę, że takich przybliżeń jest w tej książce wiele i sądzę, że jest to książka, do której bardzo wiele osób będzie wracało. Taka książka, jedna z tych podstawowych, które powinny się znaleźć w naszej bibliotece. To nie była rzadkość, że programy telewizyjne zamieniały się później w książki samej Anglii po tym sukcesie Kenneta Clarka, bo ten sukces był ogromny i
spektakularny
i w Anglii, i potem w Ameryce, kiedy to było pokazywane, zrobiono coś podobnego z historią nauki. No ale także u nas Jan Białostocki ma swoje opowieści o sztuce w telewizji, z czego powstaje Sztuka cenniejsza niż złoto, czyli do dzisiaj najpiękniejsza polska historia sztuki i taka książka o sztuce, bez której trudno jest myśleć o malarstwie, o rzeźbie, o tym, co piękne wokół nas. To jest Kenneth Clark i cywilizacja.
I to jest też bardzo literacka książka, ponieważ doskonale ją się czyta. Nie jest to jakiś przewodnik czy encyklopedia, to jest opowieść.
Tak, to wszystko...
Taka barwna bardzo.
To wszystko wynika też jakby z formuły tej książki. To znaczy, że to musi być opowieść, która niczego nie spłaszcza, unika uogólnień, ale jednak bardzo wyraziście stawia tezy. No i taka opowieść, której chętnie byśmy wysłuchali, siedząc naprzeciwko kogoś tak mądrego, czytanego, ciekawego świata jak Kenneth Clark. I on tak sobie to
tak
wymyślił.
Pisze też.
I tak pisze, tak.
Jakby się tego słuchało.
Tak jest. No i oczywiście trzeba było zamienić to na polski i to się na pewno Annie Arno bardzo udało. Czytałem tę książkę na głos też. To jest w ogóle dobry sprawdzian dla tego, jak każda książka brzmi, niezależnie od tego, czy to jest przekład, czy to jest książka pisana już po polsku. I mam takie przekonanie, że jest wszystko jak należy. To znaczy, że niczego żeśmy nie utracili, że to jest taki język, jakim Kenneth Clark mógłby się posługiwać, że to jest język, który po prostu bardzo dobrze pasuje do tej opowieści.
I to też bardzo dobrze się czyta.
Tak, tak, to jest rzeczywiście, no mam taką nadzieję, liczę na to, że to właśnie będzie jedna z tych książek, właśnie takich założycielskich dla naszego wydawnictwa, książek, od których jakby idą różne szlaki do innych. Od samego początku bardzo chcieliśmy tę książkę wydać. To jest właśnie jedna z tych książek, która nie pojawiła się przypadkiem, nie pojawiła się późno, ona była z nami jakby od samego początku, no i teraz cieszymy się, że już też możemy ją przekazać czytelnikom.
Kolejna książka izraelskiej autorki Jael Neman była sobie kiedyś w tłumaczeniu Magdaleny Zomer. To jest powieść, ale powieść biograficzna, właściwie nie wiem, jak można by tę książkę określić.
Myślę, że ten kłopot jest z określeniem tej książki, z przypisaniem jej do konkretnego gatunku, jest jej siłą. Sądzę, że nie powiem za dużo, jeśli zdradzę, że to tak naprawdę jest rodzaj opowieści czy reportażu, w której praktycznie nie ma fikcji. To znaczy wszystko, co tam jest, jest prawdziwe. I to wynika bezpośrednio też z opowieści Jael Neman. To znaczy ona mówi wprost, pisze w pewnym momencie, że mogłaby zmieniać imiona, zmieniać nazwiska, zacierać ślady, ale ponieważ jej bohaterka robiła to z własnym życiem, to ona nie bardzo chciałaby to robić przy okazji prowadzenia tej narracji. To jest książka, którą można czytać na wiele sposobów, z wielu powodów, tak mi się zdaje. No, po pierwsze, to jest niezwykły obraz losu polskich Żydów w pierwszym pokoleniu po wojnie. Ludzi, którzy przychodzą z wielką traumą. Ich rodzice ledwo uszli z życiem. Ich życiorysy, ich charaktery, ich sposób życia został całkowicie odmieniony i przetrącony przez to, co się wydarzyło. Oni rodzili się jakby w pół drogi między krajem osiedleńca, krajem, z którego zostali przez wojnę i przez okoliczności wygnani, z którego uciekają, a tym krajem nowym, czyli Izraelem. W przypadku bohaterki książki Jael Neman, tej Pazit, to jest obóz dla dipisów w Niemczech. I ona przyjeżdża jako mała dziewczynka do Izraela, no i wszystko tam się z nią dzieje na nowo. Wszystko łącznie też właśnie ze zmianą imienia. To imię Pazit, które potem staje się jej imieniem, na początku się od niej jakby odkleja, bo nie pasuje. Była kimś innym, miała inne imię.
Nazywała się Sylwia Fein.
Tak. To dotyczy zresztą i też innych bohaterów tej opowieści. Była kimś przez tą pisarkę, naszą autorkę tej opowieści, przez Jael Neman, poznaną trochę przypadkiem, przez chwilę. Miała bardzo charakterystyczny śmiech, taki bardzo tubalny, głośny, narzucający się. No i nagle się okazuje, że warto się jest przyglądać także tym tak zwanym zwykłym ludziom, bo każdy z nich, każdy z nas kryje jakąś tajemnicę, tylko wystarczy poskrobać, wystarczy popisać, popytać. Na tym polega też trochę ta praca pisarska Jael Neman, to znaczy na zadawaniu pytań, znajdowaniu ludzi, którzy Pazit znali w różnych momentach jej życia i oni dokładają to, co wiedzą. I my tak też powoli, jakbyśmy układali złożony wzór jakiejś mozaiki, uzupełniamy ten obraz. Do końca nie będziemy mieli wszystkich danych, do końca nie będziemy wiedzieć wszystkiego, bo się nie da, ale poznajemy kogoś bardzo ciekawego. Czyli to jest ten pierwszy sposób, ten pierwszy powód, dla którego warto jest tą książkę czytać, czyli obraz polskich Żydów w Izraelu. Druga rzecz, to już troszeczkę wspomniałem, to jest książka także dla tych, którzy lubią czytać biografie, ale właściwie lubią czytać o tym, jak te biografie powstają. Co trzeba zrobić, żeby kogoś poznać, żeby zgromadzić te wszystkie dane, jaka to jest praca, jakie pytania należy zadawać sobie i innym, jak te informacje składać w całość. Więc jest to książka o tym, o pisaniu właściwie, czy biografii, o tym, czy to się da w ogóle zrobić.
No tak, bo tutaj narratorka, autorka też w tej książce jest i też sama mówi o swojej bohaterce, prawda?
Tak, tak, no bo ona ją zobaczyła.
Różne jej przemyślenia.
Po pierwsze, trzeba to powiedzieć, że ta nasza bohaterka robiła absolutnie wszystko, żeby zatrzeć ślady, wszelkie ślady swojego istnienia. I nie chciała, żeby opowiadano o niej za życia, ani żeby opowiadano o niej po śmierci. Więc jest to też ten problem przy okazji biografii bardzo często stawiany, to znaczy na ile my możemy w ogóle, na ile mamy prawo opowiadać czyjeś życie, wyrokować o tym życiu, zdradzać jego okoliczności, zdradzać, pokazywać jego fakty.
Ingerować,
nie, tak, no bo wszystko, ten nasz opis formą jest no jakimś rodzajem oceny też czyjegoś życia. Ale to wszystko
jest nie do uniknięcia, prawda? To tutaj tak też się pojawia wśród tych osób mówiących.
Tak, to prawda. I to życie innych bardzo nas ciekawi. Lubimy spoglądać na to, co prywatne także, przyglądać. Ale jakby właśnie nie o to chodzi, tylko już samo to, że ta Pazit tak wiele chciała ukryć, jest interesujące. Dlaczego? Co stanowiło taki rdzeń jej charakteru? Jak się zachowywali ludzie wokół niej? Kim ona była? Czym się zajmowała? A ponieważ była też osobą istniejącą w świecie literackim Izraela, jako redaktor, jako osoba, która dbała o jakość tłumaczeń bardzo ważnych książek na hebrajski, więc pojawia się też ten element literacki. On się pojawia również za sprawą cytatów z kilku wybranych pisarzy, którzy na ogół także zmagali się z własnym losem, próbowali opowiadać o sobie i wiedzieli, że jest to trudne, a czasami wręcz beznadziejne. To jest między innymi Primo Levi, to jest Thomas Bernhardt, to jest Flannery O'Connor, to jest Wladimir Nabokov, to jest Styron. Jest cała plejada pisarzy, którzy pojawiają się tutaj nie przez przypadek.
Zresztą książkę otwiera motto z wymazywania Thomasa Bernharda.
Bo to jest książka także o tym, że nawet jeżeli bardzo chcemy coś ukryć, czegoś nie pokazać, coś wymazać, no to często dzieje się tak, przekornie, że to, co wymazujemy, jest dużo lepiej, dużo bardziej, dużo wyraźniej widoczne. Jael Neman pisze o tym bardzo pięknie, że jeżeli się posługujemy gumką zbyt intensywnie i zbyt mocno coś wycieramy, to najczęściej zostawiamy większy ślad, niż gdybyśmy pozostawili to coś, ten zapis, ten fragment bez tej naszej ingerencji. Znaczy ta gumka często odkrywa więcej niż usuwa, więc to wymazywanie jest także rodzajem odkrywania. Ale Bernhard ze własną opowieścią, która tu się pojawia właśnie jako taki rodzaj naturalnego tła, to znaczy wszyscy ci, którzy albo widzieli wymazywanie w teatrze, albo czytali tę opowieść Bernharda, będą wiedzieli...
Christiana Lupy, inscenizacja tak słynna. Jest.
Będą wiedzieli, dlaczego ona się natychmiast, dlaczego ona się tutaj pojawia i jak wiele dodaje. Więc to jest właśnie taka, może też i pod tym względem ta książka nas zaciekawiła i uznaliśmy, że ponieważ co najmniej kilka naszych książek też to były takie próby pokazania i zrozumienia losów różnych ludzi, którzy byli nam bliscy, którzy nas ciekawili, więc tutaj dostaliśmy coś bardzo podobnego. A poza tym to jest pisanie o jakby cieniu zagłady bez tej zagłady, to znaczy jest to też jakby zupełnie inny rodzaj opowieści, z, jakby już z drugiego brzegu, a jednak widać to, co zostało pozostawione.
I dzieci Holokaustu.
Tak, i też co się działo w Izraelu, co musiało być naturalnym problemem. Wspomniałem o tej zmianie imion. Oni musieli zmieniać imiona z tych, które jakaś Małgosia, Marysia przestawała być Małgosią i Marysią i musiała odwracać się na ulicy, gdy ktoś wołał ją zupełnie inaczej po imieniu.
Ale dlaczego właściwie musieli zmieniać te imiona?
To był po prostu taki proces zachodzący już jakby w ramach asymilacji czy istnienia na nowo w Izraelu. Pewien zabieg, któremu absolutnie musieli poddać się wszyscy. W tym była oczywiście też jakiś rodzaj nieuświadomionego odcięcia od tej przeszłości tragicznej. To znaczy, żeby próbować żyć bez stałej myśli o tej tragedii, która się dokonała nie tak dawno.
Czyli jakoś stać się nową osobą.
Stać się w pewnym sensie nową
zyskać
osobą.
Zyskać nową tak. tożsamość.
Tak, ale właśnie chodzi na to, że się nie bardzo da i że te różne koszmary ciągniemy ze sobą i też to widać. To znaczy Pazit jest tą główną bohaterką, o niej wiemy najwięcej, ale bardzo ciekawie przedstawieni są także ludzie z jej otoczenia, jej rodzice, którzy żyją ciągle w wielkim strachu. W strachu o swoją córkę, o to, co się wydarzy. Jakby ten strach, niezależnie od okoliczności, zmiany miejsca pobytu, on nigdy nie jest w stanie zniknąć.
Przypomnijmy, Jael Neman była sobie kiedyś, taki tytuł nosi książka o Pazit w tłumaczeniu Magdaleny Zomer. A teraz kolejna książka. Też trudno powiedzieć, żeby była biograficzną książką. To jest Mój Iwaszkiewicz Piotra Mitznera.
Tak, to jest książka, która, jak pani zauważyła, stawia nas znowu przed różnymi pytaniami, które sobie warto zadać i które warto zadać Iwaszkiewiczowi. To jest zarazem biografia Iwaszkiewicza, ale również biografia Piotra Mitznera, kogoś, kto towarzyszy Iwaszkiewiczowi od samego początku, to znaczy od momentu, kiedy rodzice go przyprowadzają do domu Iwaszkiewiczów na Stawisku, no aż po ten moment ostatni pogrzebu, przez spotkania z Iwaszkiewiczem już młodego, ale piszącego wiersze Piotra Mitznera.
No i też poprzez literaturę oczywiście Iwaszkiewicza, która w tej tak. książce też jest.
Tutaj rzeczywiście dokonała się rzecz niezwykła i przez to ta książka wydaje mi się wyjątkowo interesująca i wyjątkowo mocna. I powiem to wprost, to znaczy takiej opowieści o Iwaszkiewiczu nie ma. To jest książka, w której tak, po pierwsze są wszystkie najważniejsze tematy Iwaszkiewicza. Te, które stanowią jego siłę i jego słabość. Te, które są przez niego podawane wprost i takie, które są ukryte. To jest jakby jedna strona. Druga, no to jest ten walor tej perspektywy osobistej, prywatnej. Nie każdy może opowiadać o Iwaszkiewiczu tak jak Piotr Mitzner. Nie każdy znalazł się po prostu w takiej sytuacji. Nie każdy może od początku, od pierwszej do ostatniej strony snuć tę opowieść pierwszej osobie, opowiadać o sobie, a zakończyć ją nawet snami o Iwaszkiewiczu. Nie każdemu się śni Jarosław Iwaszkiewicz. To jest książka, w której właściwie są też wszyscy ci bohaterowie drugiego planu, te wszystkie ważne postaci, które pojawiają się w życiu Jarosława Iwaszkiewicza. Mówiłem o tych tematach. To są tematy z bardzo różnych porządków. To jest życie duchowe, to jest twórczość, to jest życie miłosne, erotyczne. Także jest miejsce jakby na kościół i na romans, na historię i politykę, na rzeczy, które są siłą Iwaszkiewicza i jego słabością. Wszystko to jest bardzo dobrze pokazane w tej osobistej perspektywie opowieści. Kogoś, kto siedzi obok nas i po prostu opowiada. No słuchajcie, moim zdaniem u Iwaszkiewicza było tak i tak. I nawet kiedy Piotr Mitzner cytuje, oddaje głos innym badaczom twórczości Iwaszkiewicza, innym świadkom jego życia, to oni się pojawiają tam nieprzypadkowo. To są ci, których Mitzner lubi słuchać. To są ci, których głos pomógł mu w zrozumieniu Iwaszkiewicza. To nigdy tu się jakby nic nie dzieje przypadkowo. I jeszcze jeden bardzo ważny element tej książki, to znaczy umiejętność czytania pojedynczej linijki wiersza. To jest książka, która też pokazuje, jak wiele da się wyczytać. Oczywiście także z opowiadań, dramatów, dzienników. No to jest ten materiał, naturalny sposób, materiał biograficzny, listów. Ale osobną trudnością jest czytanie czy wyciągnięcie tej opowieści biograficznej z linijki wiersza. I tu już trzeba po prostu bardzo dużo wiedzieć, mieć też ucho, samemu być poetą, żeby nie czytać tego wiersza teoretycznie, naukowo, zastanawiając się, jak to jest skonstruowane, tylko żeby wydobyć z niego jak najwięcej tych informacji o życiu.
Nikt wcześniej chyba tak poezji Iwaszkiewicza nie czytał.
To się może zdarzało, ale na pewno nikt tak konsekwentnie, to znaczy przez całą książkę. Także ta książka nie ma takiego porządku chronologicznego, od urodził się i umarł. Ciągle to się wszystko, ta perspektywa się zmienia. Ciągle jesteśmy z tym Iwaszkiewiczem młodym i Iwaszkiewiczem dojrzałym. I co jest też bardzo ważne, może nawet najważniejsze w tej książce, jest jakaś taka próba znalezienia, może nie formuły, bo żadna formuła nie jest w stanie zamknąć jednego człowieka od A do Z, ale jakiejś podpowiedzi, co stanowi taką nieoczywistą siłę pisarstwa, losu, postaci Jarosława Iwaszkiewicza. I w wypadku Mitznera to jest takie przypomnienie, czy zwrócenie uwagi na taką niezwykłą szczerość Iwaszkiewicza. To znaczy, że on wbrew pozorom jest niezwykle szczery w rozmowach z ludźmi, ale przede wszystkim sam ze sobą. I jeżeli się przyjmie tę perspektywę, no to wtedy właśnie i te zapisy w wierszach, w opowiadaniach, w dzienniku, w listach, w tych wspomnieniach innych ludzi. Wszystko to się składa w taki niesamowity obraz.
Jest pan również redaktorem tej książki, więc tutaj rzeczywiście ma pan bardzo dużo do powiedzenia.
Mówię, powiem szczerze, to jest taka też historia, która mnie bardzo ucieszyła. To znaczy w momencie, kiedy Piotr Mitzner przekazał nam tę książkę, ona była gotowa od A do Z. Powiedziałem, że po prostu się w niej zakochałem, że to jest taki obraz fantastyczny po prostu, dzięki któremu przypominam sobie to, co wiem, ale także dowiaduję się tego, o czym bym bez pomocy Mitznera nigdy nie wiedział. Ale też mogliśmy razem rozmawiać o tym, jak to budować od początku do końca, jak sprawić, żeby ta książka zyskała pewną nienachalną konsekwencję, żeby ta opowieść była zwarta. Sam Piotr Mitzner pisze, że on wykorzystał w tej książce również teksty, przemyślenia, które zostały przez niego zapisane już jakiś czas temu, a niektóre nawet ogłoszone. ale to nie ma żadnego znaczenia, bo w tej książce one są całkowicie odmienione, są w innym otoczeniu, inaczej też podane. I właściwie ta jakby ta muzyka tej książki była gotowa, a ja tylko dbałem o to, żeby czas i wszystko płynęło tak jak trzeba i żeby od początku do końca, żeby tutaj niczego nie zgubić i żeby zachować wszystkie też mocne strony tej książki.
Porozmawiamy jeszcze z autorem Piotrem Micnerem, ale tutaj ważne, żeby mieć też taki głos redaktorsko-krytyczny. A zapowiedzi, co planujecie wydać w najbliższym czasie w wydawnictwie Próby?
Będą też wznowienia, bo od czasu do czasu trzeba przypomnieć książki, które się ukazały i których brak po prostu w księgarniach. To będzie tom szkiców Hugo von Hofmannsthala w tłumaczeniu Pawła Herca, zatytułowany Księga Przyjaciół i inne szkice. To jest dla nas bardzo ważne, choćby z tego powodu, że taki rodzaj, jakby to nazwać, strony internetowej wydawnictwa Próby nosi ten tytuł, Księga Przyjaciół, gdzie publikowane są teksty naszych znajomych, które nie mają często, a właściwie stale, nic wspólnego z naszymi książkami. To jest takie miejsce wspólne, gdzie po prostu dzielimy się informacjami o książkach, o przemyśleniach, wspominamy chwile i ludzi, więc choćby z tego powodu, żeby pokazać, skąd się to wzięło i ta Księga Przyjaciół, ten pomysł, żeby właśnie tak jak u Hofmannsthala wypisywać czy dawać też innym miejsce, by przemówili własnym głosem. Więc to będzie Hugo von Hofmannsthal. Będą też powieści, w pierwszej kolejności kontynuacja obecności w wydawnictwie Próby Alfreda Heisa, czyli tym razem Dziewczyna z Via Flaminia, opowieść może najlepiej, jeśli chodzi o Heisa, znana, filmowana, opowieść, która się dzieje w Rzymie tuż po wojnie, bardzo też ciekawie, narracyjnie rozwiązana, ale posiadająca to kulturowe tło, choćby w postaci Rzymu tuż po wojnie. Bo jeżeli będą się w wydawnictwie Próby pojawiały powieści, to bardzo bym chciał, żeby to były powieści, które mają to kulturalne, kulturowe zaplecze. Żeby to nie chodziło tylko o dobrze opowiedzianą historię, ale żeby przy okazji można było zobaczyć świat wokół. I w związku z tym, taki jest jakby pomysł tej serii. Będzie także w tym roku drugi tom wędrówki Patryka Liefermora z Holandii do Konstantynopola. To się powinno pojawić pod koniec roku. I korespondencja Wojciecha Karpińskiego z Józefem Czapskim. Będą też inne książki, ale jeszcze za wcześnie, żeby o nich mówić. Myślę, że będzie ich wystarczająco dużo, oby wszystkie znalazły czytelników.
Bardzo czekamy, cieszymy się tymi książkami, które są z nami, a dziś na targach książki w Warszawie naszym gościem był Marek Zagańczyk, pisarz, maratończyk, redaktor i redaktor naczelny wydawnictwa Próby. Bardzo dziękuję.
Bardzo pani dziękuję.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.